Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Rzeczywiście jest z nami pani wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Pani marszałek, a to jaki język pani zdawała na maturze?
Nie zdawałam języka na maturze, zdawałam historię, zdawałam język polski, historię, matematykę, bo wtedy jeszcze się zdawało matematykę, którą ja wiem, że wszyscy zawsze się jej boją. Ja zdawałam zresztą matematykę, ja chodziłam do klasy matematyczno-fizycznej, ale zdawałam tak zwaną matematykę humanistyczną.
Jak? Ale pani musiała znać matematykę choćby dlatego, że pani poszła na socjologię, a tam zdaje się matematyka jednak
to
też...
To bardzo się przydało na socjologii, ale... To nie było mój ukochany przedmiot, chociaż wiem, że bardzo się w życiu przydaje. A czym człowiek starszy, ta wiedza matematyczna, umiejętność liczenia statystyk bardzo, bardzo jest korzystna.
No proszę, czyli pani umie liczyć procenty na przykład. I mówię o tych procentach w badaniach i w sondażach.
Tak. Nawet umiem robić badania.
Niech pani kiedyś zrobi tej waszej partii jakieś badanie, bo ostatnio coś słabuje chyba. W każdym razie Grzegorz Schetyna tak uważa, że wszystko idzie w złą stronę, a to co widzimy to dekompozycja partii opozycyjnych, klubów parlamentarnych, środowisk opozycyjnych i tak dalej, i tak dalej.
No bo sytuacja jest trudna. Jest trudna nie tylko dla Platformy, nie tylko dla koalicji, ale w ogóle nasza scena polityczna wygląda nieciekawie, a to co dzieje się przez ostatnie 6 lat w naszym kraju nie napawa nadzieją, dlatego ja rozumiem Polaków, że patrzą na to, co my robimy z dużym zniecierpliwieniem, że starają się zrozumieć, dlaczego politycy zachowują się w taki, a nie inny sposób. A do tego pandemia pokazuje, że rzeczywiście przyszło nam żyć nie tylko w ciekawych, ale w bardzo ciężkich czasach.
Ale pani marszałek, no żyjemy właśnie, jak pani mówi, w ciekawych czasach. Są ludzie, którzy zdecydowanie są przeciwni Prawu i Sprawiedliwości. Oni nigdy nie zagłosują na PiS, chcą głosować na opozycję. I co oni teraz widzą? Widzą Borysa Budkę, który wychodzi na mównicę sejmową i zajmuje się rozprawianiem się z lewicą. Adrian Zandberg mu mówi, że całe przemówienie poświęca wyłącznie atakom na lewicę, zamiast zająć się tym, co najważniejsze. Nie ma pani takiego wrażenia, że wy tymi kłótniami wewnątrz opozycji ludzi raczej do siebie zniechęcacie niż zapraszacie?
Znaczy milczeć w sytuacjach, kiedy uważamy, że coś dzieje się nie tak, nie można. Ale na pewno Jarosław Kaczyński jest bardzo zadowolony, bo czerpiąc wzory z Węgier, z Orbana...
Myśli pani, że Jarosław Kaczyński kazał takie rzeczy mówić Borysowi Budce?
Bardzo umiejętnie próbuje zdestabilizować opozycję.
Ten Kaczyński.
W wielu sprawach, opozycji udało się współpracować i daje się współpracować. Nawet w sprawie środków unijnych, przecież mieliśmy wspólne spotkania z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi, spotykaliśmy się w Senacie. Opozycja zwoływała komisję.
Ale pani marszałek, pojechaliście do Rzeszowa po to, żeby wesprzeć wspólnego kandydata opozycji na prezydenta, a Borys Budka wychodzi tam po to, żeby potępić czerwony ekstremizm. No gdyby był wyborcą lewicy, to miałbym go serdecznie dosyć.
Ale stała się rzecz niedobra. Po raz pierwszy od 6 lat Prawo i Sprawiedliwość powinno usiąść do stołu z opozycją i porozmawiać, ponieważ we własnym gronie nie ma większości. To był dobry czas właśnie po to, żeby przygotować te zapisy, na których opozycji zależy.
To pani marszałek.
Stała się bardzo niedobra rzecz tak naprawdę.
No dobrze, nie potrafiliście tej sytuacji wykorzystać.
Oddali po prostu... Wszystko tak, jak chciał Prawo i Sprawiedliwość i nawet nie próbowali wspólnie zawalczyć.
No nie, nie. Lewica się broni twierdząc, że oni jednak swoje ugrali. Wy nie ugraliście nic i taka jest różnica, że oskarżacie Lewicę, że ugrała niewiele. No wy nie macie nic.
Ja nie wiem, co Lewica ugrała. Wiem na pewno, że komitet monitorujący, nie wiemy, kto w nim będzie i na jakich zasadach. Nie ma zagwarantowanych pieniędzy dla samorządów poza pożyczkami.
Nie, to nieprawda, ale pani marszałek.
Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale powiem jedną rzecz. Na zaproszenia, próby zaproszenia poszczególnych partii opozycyjnych na rozmowę z premierem, zarówno Hołownia, zarówno Kosiniak-Kamysz i zarówno Budka powiedzieli tak, kiedy pójdą wszystkie partie opozycyjne razem. I to było odpowiedzialne działanie. Wtedy można by było...
Odpowiedzialne działanie. W tej chwili, no tak, tylko gdyby tak było, jak pani mówi, to nie byłoby takiej sytuacji, że w tej chwili w Platformie wszyscy się oskarżają o to, że źle to rozegraliście. Ja tylko jedno pytanie w tej sprawie. Czy Borys Budka powinien jesienią poddać się weryfikacji wyborczej? Czyli innymi słowy, czy powinny być jesienią ponowne wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej?
Na pewno jesienią rozpoczniemy wybory, bo zaczyna się cykl wyborczy Platformy Obywatelskiej. Czekamy na moment, kiedy pandemia zostanie, znaczy obostrzenia pandemii, związane z pandemią zostaną zmniejszone, żebyśmy mogli się spotkać i przyjąć statut. I rozpoczynamy na jesieni proces normalny, demokratyczny, wyborczy.
Nie, ale pytanie jest trochę inne. Czy Borys Budka powinien poddać się weryfikacji wyborczej i powinny odbyć się wybory przewodniczącego Platformy?
Wybory przewodniczącego Platformy powinny odbyć się po przeprowadzeniu wyborów normalnych, demokratycznych, bo to jednak musimy wybrać nowy skład.
Pani marszałek, dobrze, to mam do pani prośbę. A czy Borys Budka sobie, dobrze, to proszę mi tylko powiedzieć, czy Borys Budka sobie w tej sytuacji poradził?
Ja jestem bardzo dumna, że nasz klub zagłosował. Klub, o którym mówiono, że się rozpadnie, że się podzieli, że po tym głosowaniu klubu nie będzie, że zagłosowaliśmy.
A Borys Budka sobie poradził, pani marszałek, w tej sytuacji?
Wybraliśmy, zagłosowaliśmy jednorodnie, czy inaczej potrafił z nami rozmawiać. Sytuacja jest trudna i...
Tak, pani marszałek, to ja ponownie zadam to pytanie. Czy Borys Budka jako przewodniczący partii poradził sobie w tej sytuacji?
Opanował kryzys.
Dobrze, to ma pani 30 sekund, żeby na przykład młodym waszym wyborcom, którzy patrzą na to, co się dzieje z niepokojem, powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że Borys Budka jest bardzo dobrym przewodniczącym Platformy. Ma pani 30 sekund na reklamę Borysa Budki. Czas start. Słuchamy.
Moi drodzy, polityka jest bardzo trudnym rzemiosłem, wymagającym wielu wyrzeczeń, kompromisów, rozmów. I nie zawsze dzieje się tak, jakbyśmy chcieli. Na to składa się wiele rzeczy. W tej chwili Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska chyba ten najtrudniejszy czas ma za sobą. Ten najtrudniejszy czas, biorąc pod uwagę, że jesteśmy atakowani nie tylko przez obóz rządzący, do czego się przyzwyczailiśmy, ale także w części opozycji patrzy się niechętnie.
Pół minuty na reklamę Borysa Budki właśnie minęło. Ludzie rzucili się teraz, by go popierać. Już transparenty
partia,
malują.
Ale drogi panie redaktorze, to Borys, nie jest lider. To są wszyscy ludzie, którzy w niej działają.
Rafał Trzaskowski z kolei, Rafał Trzaskowski już chyba w to nie wierzy. Już chyba wybrał drogę Szymona Hołowni. Wybiera Polskę przyszłości. Teraz będą Rafał Trzaskowski, Kampus Młodych. Tam będą
to jest dobry pomysł, dlatego
tak, że... to jest znakomity pomysł. Ja się bardzo ucieszyłem, bo on powiedział, że tam będą tylko ludzie młodzi. On jest ode mnie niespełna rok młodszy. W związku z tym ja też jestem młody i ja też się zjawię w Olsztynie. Czekajcie, jeszcze się
ale
zobaczymy.
Rozumiem, że pan redaktor zjawi się w roli mentora, wykładowcy.
Nie,
osoby,
skąd?
Jako młody. Jako młody. Rozmawiał i tu tam opowiadał jest... o swojej wizji świata i o tym, jak należy się angażować.
Radio RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy, nie tylko o nowych pomysłach Rafała Trzaskowskiego, który już ma dosyć dziadersów, ale też będzie o Rzeczniku Praw Obywatelskich i o paru innych rzeczach, ale to wszystko w internetach. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Pani marszałek, przyznam, że na początku poczułem lekkie zaniepokojenie, jak usłyszałem, że Rafał Trzaskowski zwraca się ku młodym. No bo pomyślałem, kurczę, rzeczywiście. Ale z drugiej strony, jeżeli on mówi, że czas na nowe pokolenie, to znaczy, że czas na mnie. I ja to tak odbieram. Ja się bardzo oczywiście cieszę. Choć martwię się o trochę starszych polityków, których Rafał Trzaskowski chce wyprzeć.
Od wielu lat mówimy, że trzeba znaleźć wspólny język z ludźmi młodymi, że trzeba ich uczyć społeczeństwa obywatelskiego, trzeba ich zachęcać do działania, pomóc podjąć decyzję, że warto się angażować w życie społeczne. I takie pomysły mają sens.
Ale co bardzo ma, ale dobrze, to proszę mi powiedzieć, czym ma być ten kampus przyszłości? Bo Rafał Trzaskowski bardzo wyraźnie, on tam nie używa nazwy Platforma Obywatelska, on nie zaprasza tam jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, zaprasza do Olsztyna jako kto? Jako prezydent Warszawy do Olsztyna? No, nie do końca rozumiem, ale okej.
Ale ma pan coś przeciwko Olsztynowi, to jest tam rzeczywiście piękne miejsce i rewelacyjny ale... kampus uniwersytecki.
Ja oczywiście nie mam nic przeciwko Olsztynowi.
To jest miejsce wyjątkowe, także sądzę, że tam jest bardzo dobra atmosfera do tego spotkania, które odbędzie się.
Oczywiście moje serce leży w prawdziwej stolicy Warmii, czyli w Lidzbarku Warmińskim. W końcu tam się urodziłem. W końcu
też
tam się urodziłem, a nie w Olsztynie, ale Olsztyn też lubię.
To nie jest tajemnica, przecież organizowane były i są organizowane szkoły liderów, organizowane są różne meetingi, gdzie młodzi ludzie mogą się spotykać, poznawać i uczyć się od właśnie starszego pokolenia, słuchać ich rozwiązań, potem dyskutować.
Od starszego pokolenia, a czy na przykład takim wykładowcą na tym kampusie Polska Przyszłości mógłby być Bronisław Komorowski, bo on się ostatnio zaktywizował politycznie no i zadeklarował, że chciałby być kimś w rodzaju patrona takiego ruchu, no, który pomógłby tym biednym wyborcom PiSu odejść od PiSu i wrócić na dobrą drogę.
Ale pan złośliwie mówi.
Nie, w życiu. Ja słuchałem tego, co mówił wczoraj pan prezydent Komorowski. Staram się to przetłumaczyć.
No, znamy wszyscy poglądy pana prezydenta Komorowskiego. On jest do stałych poglądach.
Nie, bo pani mówi, że to było złośliwe. To nie było złośliwe.
O to, co się dzieje w naszym kraju. Ja rozumiem, że prezydenci w wyjątkowy sposób patrzą na to, co się dzieje w Polsce i chcieliby, żeby ich wiedza i doświadczenie było wykorzystane.
Nie, ja całkowicie...
Na całym świecie się tak dzieje. To są osoby, które mają naprawdę dużą wiedzę.
Poczułem się...
Z tej wiedzy nie skorzystam.
Bronisław Komorowski ma ogromną wiedzę, to wiemy. Dawał tego świadectwo przez lata, ale ja się poczułem dotknięty tym sformułowaniem, że jestem złośliwy wobec pana prezydenta w życiu. Naprawdę nie.
To bardzo pana przepraszam.
Przeprosiny przyjęte, pani marszałek. Przeprosiny przyjęte, już mi lepiej. Zupełnie poważnie. Pan prezydent Komorowski powiedział wczoraj w naszym radiu, że nie wyobraża sobie, aby Platforma jako formacja liberalno-lewicowa była w stanie przyciągnąć wyborców centroprawicowych. No i tutaj była dalsza fraza o przyciąganiu tych, którzy odchodzą z PiSu.
Ale Platforma nie jest taką formacją. Jesteśmy formacją centrową. I jesteśmy w PiPi i tutaj nie zmieniamy naszej drogi.
Zdaje się, że z perspektywy Bronisława Komorowskiego partia, która
do tego
popiera wolną aborcję, aborcję na życzenie, nie jest partią konserwatywną.
Przede wszystkim Platforma nie popiera aborcji na życzenie.
Popiera, ale
Nie popiera, no bo...
Wiem, no dobra, to spór słowny, pani marszałek.
Jakie rozwiązania przygotowaliśmy i ale wiem jedno, właśnie wasza, że nam zależy, żeby tych aborcji nie było i żeby nie było podziemia aborcyjnego, czyli chcemy właśnie...
Czyli chcemy, żeby była aborcja, tylko żeby była legalna. Dobrze, pani marszałek.
Ale pan upraszcza znowu.
No, upraszczam, bo staram się temu, co wy mówicie dookoła, nie mówiąc tego wprost, nadać wymiar konkretny. Ale pani marszałek, nie będziemy się spierać o...
Mówię konkretnie i precyzyjnie. Mówiliśmy bardzo dokładnie, o co nam chodzi i tam słowa aborcja na życzenie...
Nie mówicie na życzenie.
Nie było.
Nie, ale pani marszałek, no dobrze.
To by znalazł jeden taki zapis.
Skoro pani chce... Tam rzeczywiście nie pada sformułowanie na życzenie. Tam jest taki pomysł, by każdy, kto chce poddać się aborcji, musiał pójść na rozmowę ze specjalistą. I od tej rozmowy ze specjalistą absolutnie nic nie zależy. To znaczy nadal ta aborcja będzie, nadal kobieta, która chce dokonać tej aborcji, będzie mogła jej dokonać bez względu na wynik tej rozmowy, bez względu na to, ile ta rozmowa będzie trwała. Nic, literalnie nic. Czyli po prostu pójdzie, odbędzie rozmowę i tyle. Ja nie mówię, że to jest źle. Macie prawo do takich poglądów, pani marszałek.
Ale
tylko to jest aborcja na życzenie.
Jeszcze raz bardzo głośno. Platforma jest partią centrową i taką partią będzie.
Nie wiem, czy pani uspokoiła Bronisława Komorowskiego, ale nie odpowiedziała pani na moje pytanie, czy Bronisław Komorowski byłby dobrym wykładowcą na kampusie Polska Przyszłości.
To także młodzi ludzie będą wybierali na tak, osoby, z którymi się chcą spotkać i porozmawiać, rozumiem. Na pewno wykład Bronisława Komorowskiego mógłby być dla nich bardzo ciekawy.
Z pewnością. Z pewnością byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie i ogromne przeżycie dla bardzo wielu
młodych. Ja przypominam Bronisława Komorowskiego na Woodstock i młodzież bardzo dobrze przyjęła rozmowę.
No więc właśnie o tym mówię. Byłoby to bardzo pouczające przeżycie. Tam jest limit wieku 18-35 lat. To mi przypomina... Nie wiem, czy to jest limit wieku w ZSMP był taki. To znaczy tam był 18-30, ale dla działaczy do 35 roku życia. Więc ja nie wiem, kurczę, teraz przyszło
żyjemy
mi do głowy.
Żyjemy dłużej, więc trzeba ten czas młodości wydłużyć.
Mogą mnie tam nie wpuścić w tej sytuacji.
No ja powiedziałam, ustalamy, że pan jako wykładowca. To już w tej kategorii.
Zmartwiła mnie pani tym, ale dobrze, spróbujemy. Może gdzieś będzie, proszę państwa, Polska Przeszłości, na której będą ludzie w wieku moim i Rafała Trzaskowskiego. W takim razie na ten kampus na pewno się wybiorę.
Ale dlaczego tak się wszyscy boją, jak się mówi, że młodzi ludzie mają prawo dyskutować?
Ale ja mam w domu młodych ludzi, oni nic innego nie robią, tylko ze mną dyskutują. Czy ja jestem za dyskusją?
Dlaczego się pan obawia i mówi?
Ja ich się nie boję. Oni się mnie też zresztą zupełnie nie boją.
No i bardzo dobrze, i tak powinno być.
Rzecznik Praw Obywatelskich został wybrany przez Sejm. ale w Senacie zdaje się, że znowu Platforma utrąci tę kandydaturę. No dobrze, załóżmy przez moment, że tak będzie, jak mówię, czyli Bartłomiej Wróblewski nie przejdzie. Chociaż zaraz, najpierw powinienem zadać pytanie, czy pani jest pewna, że żaden z posłów opozycyjnych się nie wyłamie i nie poprze kandydatury posła PiSu?
Mam nadzieję, że tak będzie i takie zapewnienia ze strony senatorów do nas docierają. Sprawdzam, będzie w momencie głosowania. No. Ale naprawdę, Polska zasługuje na rzecznika praw obywatelskich, który nie będzie członkiem partii, jeszcze dwa dni temu występującym na mównicy w imieniu Prawa i Sprawiedliwości.
No, tu się naprawdę z panią zgodzę. No, żałuję co prawda, że Platforma...
w naszym kraju, które mogłyby te funkcje pełnić i zdobyć poparcie wielu środowisk.
No jakżeż się z panią nie zgadzać.
W naszym kraju nie ma osoby, którą jest w stanie poprzeć i Platforma, i PSL, Lewica, organizacje pozarządowe i Prawo i Sprawiedliwość. Tylko trzeba chcieć takiej osoby poszukać, a nie mówić, że tylko nasz albo żaden inny.
Pani marszałek, ja to rozumiem. Szkoda tylko, że jak rządziliście, to w 2010 roku rzecznikiem praw obywatelskich została właśnie wieloletnia posłanka Unii Demokratycznej, Unii Wolności. No ale rozumiem, że zmieniliście w tej sprawie
zdanie. Ale od ilu lat już nie działała politycznie i nie działała...
Nie, no działała politycznie, była ambasadorem. Ambasador to jest jednak funkcja polityczna. Ja bardzo panią przepraszam. To jest funkcja polityczna. Może nie jest partyjna, ale polityczna.
Nie, to jest funkcja państwowa. Bo jednak ambasador reprezentuje Rzeczypospolitą. To nie jest...
No, przepraszam, ale dobrze. Pani marszałek, bo
spór, tak o, panią, być, że
nie, ale spór o panią profesor Lipowicz jest całkowicie bezsensowny. Ja panią profesor pamiętam jeszcze z Sejmu, bardzo ją lubiłem. Jeśli nas słucha, to ja ją bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest przemiła, urocza.
I była bardzo dobrym rzecznikiem.
Tak, może. Nie wiem, nie badałem tego, ale na pewno jest urocza. I...
No proszę zbadać.
Nie, to jest niesłychanie. Ja mówię teraz zupełnie poważnie, niesłychanie sympatyczna i kobieta. Bardzo mi się zawsze miło z panią profesor Lipowicz rozmawiało. Ja, bo pani powiedziała coś takiego. Na pewno są w Polsce ludzie, których można by wybrać, tylko czy tak naprawdę, którzy cieszyliby się poparciem wszystkich partii. No bo tak naprawdę, pani marszałek, bądźmy szczerzy, tutaj musiałoby dojść do czegoś takiego jak porozumienie PiSu z Platformą w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli do tego nie dojdzie, to nie będziemy mieli Rzecznika Praw Obywatelskich i to jest sprawdzian dla obu partii. Grzegorz Schetyna, pytany przeze mnie, mówił żadnych rozmów z PiS-em na ten temat. W ogóle żadnych rozmów z PiS-em.
Tutaj nawet nie tyle jest potrzebne porozumienie, tutaj potrzebny jest szacunek Prawa i Sprawiedliwości do opozycji, do obywateli, poszukania takiego kandydata, bo ja wierzę, ale... że nawet którego będą mogli przedstawić. Do tej pory wszystkie kandydatury w tych wyborach, które PiS przedstawia, to są tak naprawdę kandydatury zaporowe kompletnie, które wiadomo już na samym początku, że nie jesteśmy w stanie ani my, ani organizacje pozarządowe, ani wielu, wielu Polaków zaakceptować.
Nie, pani marszałek, dobrze.
Ze strony tylko... Prawa i Sprawiedliwości i na pewno
kandydatury. To były kandydatury zaporowe, tylko... Czy pani oczekuje, że teraz PiS będzie szukał kandydata w opozycji, takiego, jakiego wy chcecie wybrać?
Ale niech nie szuka w opozycji. Nie chodzi o to, żeby to mu przedstawić. Niech poszukają kandydata, który będzie spełniał oczekiwania. Żeby ta osoba, która będzie pełniła tę funkcję, potrafiła współpracować z organizacjami pozarządowymi. Żeby miała autorytet w swoim zawodzie, w tym, co wykonuje. I żeby nie była tylko czystym członkiem partii, który z mównicy sejmowej mówi tylko hasła partyjne.
Nie, przepraszam.
Tylko tyle i aż tyle. To nie,
nie
jest
żebym, nie żebym chciał reklamować Bartłomieja Wróblewskiego, ale to nie jest tak, że to jest po prostu zwykły, że to jest zwykły członek partii. To jest jednak prawnik, wykładowca akademicki.
To wszystko prawda.
Poza tym łazi po górach jak mało kto, więc wie pani.
To prawda, to są zalety, ale jednak jest bardzo aktywnym członkiem partyjnym.
Tak, oczywiście, że nie. Jest posłem, więc nie ma dyskusji. PiS rzeczywiście wybiera teraz...
Ja nie wyobrażam sobie wybierania na Rzecznika Praw Obywatelskich aktualnie działającego posła i aktualnie działającego polityka, bo to jest zaprzeczenie idei Rzecznika Praw Obywatelskich.
I tutaj pani powiedziała coś takiego zaraz. Aktualnie działającego polityka pani sobie nie wyobraża, tak? Bo to w takim razie, czy pani senator Lidia Staroń, rozumiem, też jest skreślona z tej listy, mówi się o tym... Parę dni temu mówił o tym Jan Filip Libicki w naszym, w poniedziałek, we wtorek, przepraszam, bo teraz poniedziałek wypadał we wtorek, No więc we wtorek Jan Filip Libicki mówił, że właśnie takim kandydatem mogłaby być Lidia Staroń. Ją podobno, tak twierdzi pan senator Libicki, chciałby zgłosić pan premier Gowin. No i czy to byłaby kandydatura odpowiednia? No pani zdaniem chyba nie, prawda?
Naprawdę ja uważam i jestem do tego przekonana, są osoby w Polsce, które naprawdę przy dobrej woli można znaleźć, przekonać, im, żebyśmy mieli znowu dobrego rzecznika praw obywatelskich.
Ale Lidia Staroń, nie, przepraszam, ja pozwolę sobie wrócić.
Ja znam koleżankę Lidię Staroń, była kiedyś w naszym klubie, była zawsze zaangażowana w sprawy społeczne, rzeczywiście aktywnie walczyła o prawa lokatorskie, tutaj ma bardzo duży dorobek, ale też jest politykiem, także jest senatorem niezależnym, niezrzeszonym. To daje.
A czy na przykład Jan Rokita, on już dawno nie jest politykiem.
Ale czy my robimy dzisiaj casting na rzecznika praw obywatelskich?
Jan Rokita wygląda jak Saul Berenson z tego z Homeland. Nie wiem, czy pani widziała. On znakomicie wygląda. Uważam, że
bardzo
jego walory intelektualne plus image absolutnie go do tego predestynują. Naprawdę.
To zdjęcie rzeczywiście było wspaniałe, bardzo ciekawe. Nie, to się zgadza.
Oglądała pani serial Homeland?
Tak.
Tam w tych ostatnich, zdaje się, tych seriach, ten Saul Berenson, ten szef CIA, wygląda, wymaluj Jan Maria Rokita, naprawdę to znakomite.
Ale naprawdę.
Dobra,
ani
już,
pan,
już.
Ani
już.
Ja nie ja czekam na, raz czekam na głosowanie w Senacie i czekam na ruch ze strony Prawa i Sprawiedliwości i powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość nie ma już większości we własnym ugrupowaniu, bo właściwie w normalnym kraju, jeżeli poważny minister...
Ale zaraz, oni, pani
rozumiem, się,
ale oni,
się
mają, ale oni zebrali 290 głosów. Wy marzyliście o koalicji 276, a to PiS ma 290 głosów za ustawą.
Chyba, że rzeczywiście, nie chcę nawet mówić, że Lewica zastąpi Solidarną Polskę. W ogóle takich, że
o takich... Dobrze, pani, to zostawmy politykę.
Ale naprawdę, jeszcze jedną jest problem zjednoczony, jest problem w koalicji rządzącej. Oni mają problem,
no,
oni
rozumiem,
muszą się
tak
poukładać, bo nie wyobrażam sobie...
Jak się ma 290 głosów, to jest potworny problem.
Nie mają, bo jeżeli Lewica z nimi nie zagłosuje, to tych głosów nie mają, więc... Są w trudnej sytuacji.
Ja rozumiem, że wy się martwicie losy PiSu. PiS się martwi o losy Platformy. Jakże to naprawdę, jak to ludzi jednoczy troska.
Ale, nie, ale wie pan, tak naprawdę ja się martwię o losy Polski.
Dobrze, ale niepotrzebnie. Pani marszałek, pani marszałek, świetną informację. Mamy najniższe od kilku miesięcy, najniższe bezrobocie w Europie. Czy pani byłaby w stanie pochwalić rząd PiSu za to, że mamy najniższe bezrobocie w Europie?
Najniższe bezrobocie w Europie nie mamy dzięki PiS-owi, tylko dzięki przedsiębiorczości i aktywności Polaków, którzy w tej bardzo trudnym momencie...
To sekundkę, a jak Polska była zieloną wyspą, to też nie była zieloną wyspą dzięki Platformie, rozumiem. Tylko
proszę
dzięki Polakom.
Zobaczyć, jak będzie wyglądał
pani rynek. Marszałek, czy jak Polska była zieloną wyspą, to nie była nią dzięki Platformie?
Dzięki Polakom i Platformie, ale wtedy tworzyliśmy...
Aha, a to teraz jest... A czy teraz bezrobocie jest dzięki Polakom i PiS-owi, czy nie? Czy PiS
ale
nie
teraz
ma z tym
wyjątkowo,
wspólnego?
Wyjątkowo, niech pan zobaczy, ile osób zostało przez wiele miesięcy bez możliwości normalnego pracowania, bez środków...
Pani do marszałek,
mówicie, że
pani
tak
marszałek.
Ci ludzie musieli znaleźć dla siebie sposób...
Mamy
na
najniższe bezrobocie w Europie, najniższe. 3,1.
I to jest... się z tego cieszymy, że mamy
najniższe... Spadło o prawie 60%, odkąd oddaliście władzę. Wtedy też nie było wysokie, bo 7% to nie jest bardzo wysokie bezrobocie. Było ponad 7%, teraz jest 3%, najniższe w Europie, ale pani nie jest w stanie powiedzieć gratuluję.
Nie. Nie gratuluję, rozumiem. Bo dlatego, że przy tej dewastacji...
Czyli proszę państwa, jak była Zielona Wyspa i rządziła Platforma, była to zasługa Platformy. Nauczcie się tego.
Nie.
A jak rządzi PiS
i
jest najniższe bezrobocie, to jest wasza zasługa.
Panie redaktorze, zawsze mówię, że to, że jest niskie bezrobocie, że spada bezrobocie, zależy głównie od Polaków i aktywności.
Tak jest.
I tego,
i od Polek.
Czy państwo potrafi udzielić im wsparcia, żeby mogli realizować swoje wyzwania. Wszystko zależy od Polaków.
Tak jest. I od Polek. Pani myślę, tak. Ja jestem teraz genderowo poprawny. Od Polek też coś tam zależy. Bardzo dużo. Ja bym powiedział, że mniej, to bym dostał po głowie, bo u mnie w domu kobiety mają większość. Więc kłaniam się nisko kobietom wszelkim, mężczyznom trochę się niżej, znaczy nie tak nisko kłaniam, o tak chciałem powiedzieć, ale też tam trochę pozdrawiam serdecznie. Jeśli nas jest jakiś maturzysta zagubiony, słucha przypadkiem, to pędź chłopie, pędź dziewuło do szkoły, bo masz egzamin zaraz, więc tyle. Pani bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam jutro. Do widzenia. Do zobaczenia.